między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu w pierwszej godzinie niedzielnego popołudnia. W dzisiejszym programie sporo podróżowania, nie tylko po Wielkopolsce. Odwiedzimy m.in. pewnego księdza, któremu zamarzyło się stworzenie radia na wzór serialowego przystanku Alaska. Będziemy także z mikrofonem w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu i w drodze do Drużbic, dokąd dotrze dziś z Poznania portret niezwykłego XVII-wiecznego jezuity. Zaczynamy jednak od spotkania młodych na Lednicy. Tegoroczna edycja już za niespełna miesiąc pod hasłem Usłysz. Jej symbolami będą lednicka linijka, to nawiązanie do słów Jana Chrzciciela o prostowaniu linii Pana. Drugi symbol to skrzydła, aby wzbijać się w górę. Podobnie jak przed rokiem, wydarzenia przed Bramą Rybą większość uczestników będzie śledzić online.
Pierwszy kierunek wyboru tego hasła. Jan Chrzciciel, który wskazuje nam na nasze sumienie.
Ojciec Wojciech Surówka.
Które powinno w nas działać i które powinno pokazywać nam, co musimy zostawić, aby usłyszeć Jezusa Chrystusa. I drugi kierunek, który prowadził nas w wyborze tego hasła, to jest współczesna sytuacja. Młodzieży, która wydaje się, że jest coraz bardziej zagubiona wśród wielu głosów różnych, które pojawiają się w tym świecie i bardzo trudno z tych głosów wybrać to, co jest właściwe. I tu również jakby sumienie pomaga nam dokonać tego wyboru.
Fascynuje nas to, co nazywaliśmy skarbem, jaki w sobie nosimy, skarbem sumienia. Nazywaliśmy ten skarb również głosem nieba.
Ojciec Wojciech Prus.
Takim sygnałem, który Pan w nas zostawia. No i chcemy usłyszeć, że ten głos w nas jest i chcemy go pielęgnować, chcemy za nim pójść. Myśmy, przygotowując spotkanie, obserwowali, spotykali się z Janem Chrzcicielem, żeby innych do tego spotkania zaprosić. I trzy części z tego naszego obserwowania i spotykania się z Janem Chrzcicielem spotkania powstały. Pierwsza z tych części nazywa się Usłysz głos. Będziemy chcieli pójść razem z Janem Chrzcicielem na pustynię. To będzie trochę trudne zadanie, bo jak w obrazku telewizyjnym pokazać pustynię?
Chcielibyśmy zaprosić do gestu, który jest chyba najmocniejszym tegorocznej Lednicy, to znaczy modlitwy za Kościół.
Mówi Sylwia Hańczyc, jedna z organizatorek tegorocznej Lednicy.
Wszyscy wiemy, że jesteśmy w czasie, w którym nie zawsze możemy się zgodzić na to, że Kościół nadal ułatwia nam usłyszenie głosu Boga. Czasami ludzie Kościoła to przysłaniają, czasami my nie potrafimy tego głosu dobrze odczytać, więc chcemy zaprosić trzech przedstawicieli Kościoła, to znaczy siostrę zakonną, księdza i osobę świecką, czyli ludzi, którzy nam zobrazują, powiedzmy, w taki symboliczny sposób cały Kościół, do tego, byś zaprosili nas i poprowadzili nas ze wspólnej modlitwie za Kościół.
To będzie już kolejna Lednica bez pomysłodawcy, ojca Jana Góry, mówi biskup poznański Szymon Stułkowski.
Bardzo Panu Bogu jestem wdzięczny za to, że posłużył się ojcem Janem, żeby takie dzieło powstało. To, co mnie jakoś najbardziej porusza w Lednicy, to jest zwrócenie uwagi na duchowość chrzcielną. Mam wrażenie, że gdzieś nam ginie to, że człowiek dorastając, kiedy został ochrzczony najczęściej jako niemowlę, musi dokonać świadomego wyboru Jezusa. Przejść jakby z takiej postawy wiary, która została może przejęta z mlekiem matki, z tradycją domu rodzinnego, na wiarę wyboru. Wierzę, bo chcę.
To jedyne takie muzeum w podziemiach Kościoła. W Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu znajduje się Kaplica Męczeństwa i Wdzięczności. W niej tablica z nazwiskami blisko 1800 kapłanów, którzy w czasie II wojny światowej znaleźli się za drutami niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau. Ocalała połowa z nich. Wśród pamiątek ocalałych z Dachau znajduje się pasiak z naszytym czerwonym trójkącikiem oznaczony literą P, wykonane z chleba różańce, modlitewniki i mała drewniana monstrancja, którą można rozłożyć na mniejsze części, łatwa do ukrycia przed Niemcami. W czasie wojny zamiast cieniutkiego opłatka księża wkładali do niej kawałek chleba. Po tym miejscu prowadza Danuta Sienkiewicz i ksiądz dr Sławomir Kęszka, delegat biskupa Kaliskiego do spraw podtrzymywania pamięci o męczeństwie polskiego duchowieństwa.
Jesteśmy w nawie Kaplicy Cudownego Obrazu, w pierwszym pomieszczeniu, gdzie są przedmioty życia obozowego. Tak naprawdę to są relikwie po kapłanach, męczennikach obozów Dachau, tego niemieckiego obozu koncentracyjnego. A za nami w drugim pomieszczeniu jest kaplica. Tam, gdzie od 1970 roku przez kilkadziesiąt lat Wigilii Ocalenia, to jest 28 kwietnia, księża, którego ocalił Opatrzność Boża za wstawiennictwem świętego Józefa Kaliskiego, właśnie dziękowali za ten czas, ale także polecali modlitwie Kościół, Ojczyznę i swoich współbraci, którzy tam ponieśli śmierć męczeńską.
To wydarzenie uznawane jest za cud przez księży i już żaden z nich nie żyje, ale do 2013 roku pielgrzymowali tutaj co roku, dziękując za ten cud. Jak doszło do tego wyzwolenia, do tego cudu?
Ostatnie dni wojny, II wojny światowej, kwiecień 1945 roku, księża zawierzyli się świętemu Józefowi, odprawili nowennę, zamknęli ją aktem zawierzenia 22 kwietnia w tymże niemieckim obozie koncentracyjnym 1945 roku i tydzień później niewielki oddział amerykański, żołnierzy amerykańskich od godzin przedpołudniowych do popołudniowych wyzwalał właśnie ten niemiecki obóz koncentracyjny. Zachował się rozkaz na piśmie Reichsführera SS Himmlera, któremu podlegały wszystkie obozy koncentracyjne, który mówił o zlikwidowaniu wszystkich więźniów, wymordowaniu więźniów, świadków oraz o zniszczeniu, wysadzeniu obozu. I na kilka godzin ten rozkaz miał być wykonany 21 kwietnia 1945 roku. Właśnie Amerykanie weszli do Dachau i wyzwolili nie tylko księży, ale wszystkich tam więźniów przebywających, ponad 30 tysięcy więźniów. Także jest to największy cud, który się dokonał za wstawiennictwem świętego Józefa Kaliskiego, kiedy te kilkadziesiąt tysięcy ludzi miało szansę na życie, na marzenia, a przecież chcieli żyć.
Mamy jako diecezja kaliska na prośbę konferencji Episkopatu Polski zachować i podtrzymywać pamięć o męczeństwie duchowieństwa polskiego. To wydarzenie przeżywamy w tym roku ogłoszone przez papieża Franciszka jako rok świętego Józefa i rok rodziny.
Ksiądz Leon Stępniak, ostatni z ocalałych, mówił o tym miejscu Golgota duchowieństwa.
Ksiądz Leon Stępniak był sekretarzem Komitetu Księży Więźniów Niemieckich Obozów Koncentracyjnych, był ostatnim żyjącym Dachauowczykiem. Muszę przyznać, że powiem to, byłem na pogrzebie księdza Leona, gdzie był bardzo wiekowy kapłan. Nie zapomnę tego pogrzebu, ponieważ to był pogrzeb, którego nie sposób zapomnieć, ponieważ było to dziękczynienie za tego księdza, za tych kapłanów. Ksiądz Leon bardzo mocno był zaangażowany, jak wspomniałem, był sekretarzem. Komitety księży były więźniów obozów niemieckich, obozów koncentracyjnych. Pielgrzymował tutaj, nawet jako staruszek schorowany. Nie zapomnę go, bo pamiętam tych księży, bardzo, bardzo schorowany, starszy kapłan, bardzo wiekowy, Nestor można powiedzieć, a on starał się tu przyjeżdżać i był. Bardzo często.
Ogółem podczas okupacji zginęły 2804 osoby duchowne. Biskupi, księża, zakonnicy i siostry zakonne. A 3563 uwięzionych i internowanych przeżyło różne obozy, łagry i więzienia, służąc Kościołowi w Polsce w latach powojennych.
Jeśli mówimy o tym muzeum, o tym szczególnym miejscu, no trudno mówić o najcenniejszych pamiątkach i zabytkach, bo każda z tych pamiątek jest cenna. Ale gdyby ksiądz mógł w kilku zdaniach powiedzieć, co tutaj zobaczymy, jakie przedmioty, jakie świadectwa są tutaj zgromadzone.
To są przedmioty życia obozowego księży więźniów obozu Dachau, tego niemieckiego obozu koncentracyjnego, ale tak naprawdę to są relikwie. Przede wszystkim chleb. Myślę, że chleb, ten ostatni chleb z obozu, otrzymany w obozie, pierwszy kawałek chleba otrzymany od Amerykanów, którzy weźli, jak wspomniałem, wyzwolili cały obóz, wszystkich więźniów. Ale mamy też i modlitewniki przepisywane, prawda? Ten głód Eucharystii Pana Boga nie mogli odprawiać mszy świętej w kaplicy, tylko kilka miesięcy pozwalali im Niemcy na odprawianie najświętszej ofiary. A tutaj mamy taki wymiar właśnie tej tęsknoty za Chrystusem, za Bogiem. Mamy pudełeczka malutkie po aspirynie, po innych lekach, gdzie oni komunię dostarczali więźniom, czyli takie dzielenie się Chrystusem obecnym w sakramentach. No taki wymiar dla mnie Dachau, mimo że był, bo był obozem, strasznym miejscem, jak tego typu właśnie miejsce odosobnienia Gehenny ludzkiej, to przede wszystkim to była wielka parafia. Sakramenty i właśnie to wszystko dokonywało się poprzez udzielanie sakramentów Kościołu. Tam właśnie ludziom, bo ludzie potrzebowali Chrystusa i sakramentów świętych.
W obozie w Dachau podczas II wojny światowej zginęła większa część polskich duchownych. Ci, którzy ocaleli, złożyli przysięgę, że każdego roku będą pielgrzymowali do świętego Józefa Kaliskiego. Ostatnim z ocalałych był ksiądz kanonik Leon Stępniak. Zmarł w 2013 roku. Czy Górka Klasztorna będzie miała swoje radio? Pomysł na stworzenie własnej rozgłośni zrodził się w głowie księdza Janusza Jezuska, który odpowiada m.in. za prowadzenie ośrodka rekolekcyjno-pielgrzymkowego w lokalnym sanktuarium. Duszpasterz od lat udziela się też w internecie, tworzy różne filmy o charakterze religijnym. Radio miałoby być jednak czymś więcej, czymś bardziej intymnym, promującym lokalną kulturę, talenty i młodych dziennikarzy. O szczegółach ksiądz Jezusek opowiada naszemu reporterowi Przemysłowowi Stochajowi.
Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej prowadzi transmisję z mszy świętych, z nabożeństw. Z tego, co widziałem, pojawiają się nawet wywiady. Oczywiście wszystko na YouTubie. Skąd więc pomysł, by stworzyć jeszcze do tego radio?
Wiele lat pracowałem w ekipie rekolekcyjno-misyjnej. Właściwie od 20 lat głoszę misje i rekolekcje w Polsce i za granicą, ale chodzi tutaj przede wszystkim o Polskę. I tak przejeżdżając przez różne regiony naszej ojczyzny, są te rozgłośnie, które preferują, że tak powiem, ten wymiar kultury danego regionu. No, chociażby Śląsk, czy Kaszuby, w którym te radia w jakiś sposób się zapisały również w życiu i w codzienności tam żyjących ludzi, Radio Piekary, Radio Silesia teraz, tutaj te radia kaszubskie, które też w jakiś sposób promują kulturę kaszubską, ale i takie pomniejsze rozgłośnie, które może nie obejmują całych regionów, ale właściwie te miejscowości, większe miasta, gdzie po prostu te informacje pomagają tym ludziom żyć i ludzie słuchają i chcą słyszeć właśnie o tym, co się dzieje w danym mieście, a do nas należy właśnie komunikowanie tych ludzi, czy to w sanktuarium, czy w Łobrzenicy, czy na Krajnie, większe wydarzenia, czy powiedzmy rozwój turystyki, agroturystyki. Myślę, że to taki dobry pomysł jest, żeby tutaj zająć się po prostu tym regionem.
W jednym z wywiadów na temat tego pomysłu padło takie stwierdzenie, choć z ust dziennikarza, a nie księdza, że te radio mogłoby być czymś, co można zobaczyć w serialu Przystanek Alaska, gdzie miejscowy radiowiec informował o tym, co się wydarzyło w okolicy, jaka będzie pogoda, czy jakie menu serwuje lokalna restauracja. Myśli ksiądz, że to dobre porównanie?
Myślę, że to jest takie bardzo dobre porównanie, ponieważ to jest coś, co związane jest właśnie z człowiekiem, który ma pasję i tą pasję rozwija dla społeczeństwa. Może tutaj też o to chodzi, żeby znaleźć takich pasjonatów, którzy chcą rozwoju regionalnego, chcą rozwoju właśnie tutaj najbliższych miejscowości, ale też pomóc tym ludziom. Dzisiaj te wiadomości regionalne, myślę, że odgrywają bardzo dużą rolę. Ludzi, którzy żyją w danym regionie, trochę mniej interesują się, to mają w dziennikach i w różnych innych informacjach ogólnopolskich. Natomiast to, co dzieje się w Pile, w Bydgoszczy, czy w Kamieniu Krajeńskim, czy w Łobrzenicy, czy tego już nie znajdziemy, czy w innych większych miejscowościach krajnych, tego już nie znajdziemy gdzie indziej, bo to są tylko te pomniejsze, że tak powiem, informacje, a szkoda, bo to są ci, którzy chcieliby i mają te możliwości, czy przybyć, czy razem wspólnie po prostu uczestniczyć w takich regionalnych wydarzeniach. Właśnie tu jest ta dziura, i to może tą dziurę trzeba jakoś wypełnić.
A w tej radiostacji Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej, kto mógłby prowadzić audycję? Czy już jest jakiś pomysł na to?
Znaczy się przede wszystkim, to nie chodzi o to, żeby to była nasza rozgłośnia, sanktuarium. Mamy miejsce na to, więc nie byłoby z tym problemu. Są ludzie, którzy w jakiś sposób pasjonaci, którzy może by się tym zajęli.
To może mieszkańcy, a z tego, co ksiądz też mi mówił wcześniej, nawet szkoły mogłyby pomóc, bo lokalna szkoła w Łobrzenicy chyba ma taki profil medialny.
No właśnie, to jest chyba taki bardzo dobry pomysł, ponieważ mnie swego czasu, my to już 2 lata chyba mija, robiliśmy warsztaty tutaj fotograficzne, telewizyjne i no próbowaliśmy to zrobić. No, myślę, że jesteśmy właśnie w stanie pomóc tym młodym ludziom, którzy tutaj kształcą się w szkole, bo taka klasa powstała o profilu medialnym. Myślę, że warto by no tutaj też uwrażliwić te talenty, które są, pewnie, że nie będzie to aż wielu tych ludzi, ale myślę, że 1, 2, 3, 5 osób to jest właśnie to, czego potrzeba.
A to teraz przejdźmy do najważniejszej kwestii. Jakie są szanse na powstanie tej nowej ROK z głośni? Bo to przecież koncesja, to sprzęt, czy nie łatwiej na przykład stworzyć radio internetowe?
Trudniej słuchać jeszcze na dzień dzisiejszy radia internetowego niż FM. To środowisko i ci ludzie, którzy tutaj żyją, no najprościej im jest jeszcze na tych, że tak powiem, starych falach FM ustawić swoje radia i słuchać tego, co jest najbliżej i co jest bliskie ich sercu.
A ksiądz jakoś już, nie wiem, dowiadywał się, jak to mogłoby wyglądać? Chodzi mi o pozyskanie właśnie tej koncesji, bo to chyba najtrudniejsze, żeby mieć własną częstotliwość.
Jeszcze to jest wszystko w toku, mimo że za jakiś czas będziemy po prostu mieli więcej informacji na ten temat. No, przyjdzie czas. Myślę, że idzie to w dobrą stronę w każdym bądź razie.
Z tego, co wiem, to te radio też nie miałoby konkurować jakoś z komercyjnymi stacjami, ale miałoby być bardziej pobożne, więc może konkurencją by było samo Radio Maryja.
Radio Maryja ma swoje zadania i to doskonale spełnia. My jesteśmy tylko tutaj takim impulsem, że tak powiem, dla okolicznej społeczności. Tylko tyle, to żadna konkurencja.
Ale w niedzielę pewnie ksiądz miałby jakąś audycję. Nie zaprzeczy ksiądz.
No, daj Boże, żebyśmy mogli chociaż mieć, powiedzmy, jakieś 2 słowa dla okolicznych ludności razem z dobrą piosenką, ponieważ no, Górka Klasztorna, jakby nie było od 83 roku, było centrum muzycznym, czyli festiwali Maria Carmen, więc no, posłuchanie czy odgrzebanie starszych utworów, myślę, że byłby to jakiś dobry pomysł na to. No, chętnie to nasze pokolenie posłuchałoby właśnie tych piosenek, które były przez tyle lat śpiewane tutaj na scenie festiwalowej Maria Carmen. No to taki dobry pomysł.
A o finanse mogę zapytać? Wiadomo już, skąd można by środki w ogóle
nie,
na to
pozyskać? Nie. Takich rzeczy to dobrzy ludzie i myślę, że to jeszcze trzeba chwilę na to w jakiś sposób poczekać.
No właśnie, dobrzy ludzie, ale są też źli ludzie. Ja z tego, co wiem, to po tych też kilku wywiadach pojawił się taki lekki hejt, który wylał się na księdza. Wiadomo, jak to anonimowi ludzie w internecie ubliżają, twierdzą, że to wszystko po nic, a to wpłynęło jakoś na księdza decyzję o utworzeniu radia?
Nie, ja nie słucham hejty.
My również hejterów nie słuchamy i nagrywamy właśnie takie ciekawe rozmowy. Zagadką pozostaje nadal nazwa nowej rozgłośni. Portret ojca Kacpra Drużbickiego zaprezentowano w czwartek w poznańskiej kurii. Właśnie dziś, w niedzielę, dzieło dociera do Drużbic, skąd pochodził ojciec Drużbicki. Wybitny polski duchowny, kaznodzieja i XVII-wieczny mistyk. Na sfinansowanie obrazu złożyli się członkowie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności. Proboszcz z Drużbic chce, by docelowo powstało tam Sanktuarium Serca Pana Jezusa. Dlaczego? O tym Jacek Butlewski.
Metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki oglądał obraz razem z księdzem kanonikiem Pawłem Sudowskim, proboszczem z Drużbic.
Tak patrząc na obraz, wydaje mi się bardzo korzystny, dlatego że on oddaje żywego człowieka i to jeszcze nieodległego od naszych czasów. Właściwie gdyby się wzięło jakiegoś pierwszego z brzegu jezuitę, który szuka tożsamości i zapuszcza brodę, to można tutaj właśnie mieć przed tym przykład. Uważam, że w stosunku do tego wielkiego obrazu to jest o wiele bardziej korzystne.
Twarz epitafium?
Dzielny człowiek. Nie tylko, że był uczony, nie tylko, że po całej Polsce właściwie tak jak wszyscy jezuici wówczas krążył, od klasztoru do klasztoru uczył, ale na dodatek też był człowiekiem świętym. To znaczy, że praktycznie jeszcze na długo przed objawieniami w Paraidemonial on już propagował kult serca Jezusowego. Teraz będziemy mieli stulecie aktu oddania sercu Jezusowemu właśnie Polski i Polaków w Krakowie. To w pewnym sensie jest też dalszy ciąg jego dzieła. Także dużo zostawił po sobie też pism takich natury duchowej i droga do doskonałości. To było coś, co wtedy było bardzo popularne, ale w jego wydaniu to, co dobrze o nim świadczy, to, że nie dopuszczał do zakonu byle kogo. To znaczy uważał, że trzeba dobrze przesiewać kandydatów do kapłaństwa, żeby z tego wyszły wartościowe jednostki.
Jestem proboszczem parafii urodzenia naszego wielkiego syna ziemi drużbickiej, ojca Kaspra Drużbickiego, jezuity.
Mówi ksiądz Paweł Sudowski.
Jest to miejscowość na trasie między Łodzią a Bełchatowem, 11 kilometrów od Bełchatowa. Swoją pamięć o nim zachowano właśnie przez to, że zostawił spuściznę w postaci tych dzieł, które ukazują teologię czy zręby nauki o sercu Pana Jezusa, najświętszym sercu Pana Jezusa. Myślę, że dużo powie to, że więcej niż połowa wezwań w litanii do najświętszego serca Pana Jezusa jest jego sformułowanie. To są jego przymioty, jego określenia, jego pewne opisy, czym jest serce, najświętsze serce Pana Jezusa dla nas ludzi wierzących.
On się urodził w Drużbicach i w tych Drużbicach w tej chwili nastał proboszcz, który chce ożywić kult serca Pana Jezusa w tej parafii, dlatego że z tej Drużbic wywodzi się ojciec Drużbicki. Stanisław Mikołajczak, prezes Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu. I jednym z elementów, który ma ożywić ten kult, jest taka propozycja, która weszła w wstępną fazę realizacji, żeby postawić w Drużbicach kopię w skali 1:3 naszego pomnika wdzięczności, pomnika serca Pana Jezusa, który jest w Poznaniu. Z tego, co mówił ksiądz kanonik Paweł Sudowski, proboszcz, wynika, że miejscowa ludność praktycznie nic nie wie o swoim rodaku. My tu jakby w ramach przypomnienia, ułatwienia mu docierania do społeczności lokalnej postanowiliśmy ofiarować obraz Kaspra Drużbickiego namalowany współcześnie, bo ta 17-wieczna kopia, która znajduje się w Stęszewie, no jest kopią pewnie jakiegoś oryginalnego obrazu 17-wiecznego, ale jest taka dosyć mało czytelna. A mamy tu znakomitego artystę, który stosując stylistykę 17-wieczną, ale namalował to współcześnie, nie dokładną kopię, ale taką, jakby powiedzieć, jego indywidualną wizję.
Na ten obraz zwróciły się konkretne osoby.
Rodziny, tak. Zwrócili się członkowie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika, to jest ponad 20 rodzin. No i ofiarodawcy chcieliby pewnie zobaczyć dzieło, które sponsorowali. Dlatego jest to dzisiejsze spotkanie, które poświęcone jest prezentacji tego obrazu.
Dzieło prezentował sam autor, Aleksander Gaca.
Wprowadziłem dodatkowe informacje w celu jakby większego uczytelnienia samej postaci i po prostu przekazania informacji dla parafian w Drużbicach, bo do tej miejscowości, do tamtejszego kościoła świętego Rocha jest obraz przeznaczony. W celu właśnie takim dydaktycznym, żeby lokalna społeczność zapoznała się bliżej właśnie z wybitną postacią, która z tamtej ziemi pochodziła. No i w związku z tym podałem datę i miejsce urodzenia. Tak samo w konwencji łacińskiej, natus oznacza urodzony. Jest to rok 1590. 6 stycznia w Drużbicach. Natomiast śmierć ojca Drużbickiego nastąpiła w 1662 roku, 2 kwietnia w Poznaniu. I obie te informacje są właśnie pokazane w obrazie. Również połączenie tych miejscowości Drużbice i Poznań ma zaznaczyć związek właśnie między tymi miejscowościami i podkreślić właśnie obecność Drużbickiego w Poznaniu.
To były czasy, kiedy dzieła ojca Kaspra Drużbickiego bardziej były znane poza granicami niż w Polsce. Wiadomo mi rzeczą, że Kasper Drużbicki nie jest aktualnie może tym, któremu Kościół oddaje kult, ten, który jest związany z błogosławionymi świętymi. aczkolwiek jest człowiekiem po prostu szeroko znanym.
Dzisiejsza liturgia słowa zabiera nas do Wieczernika, a tam Jezus zostawia nam przykazanie miłości. Komentuje ksiądz Maciej Sarpinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, witam was bardzo serdecznie już w szóstą niedzielę wielkanocną. Ja jestem twoim przyjacielem, mówi dzisiaj osobiście Jezus Chrystus każdemu z nas. Zapraszam do wyobrażenia sobie tej sceny. Jezus staje naprzeciw każdego z nas osobno, patrzy nam głęboko w oczy i głosem pełnym delikatności mówi właśnie te słowa: ja jestem twoim przyjacielem, a twoje życie w moich oczach jest cenniejsze od mojego, dlatego oddam je za twoje. Ja jestem twoim przyjacielem i zawsze nim będę. Twoja ewentualna niewierność nie zmieni tego. Tę prawdę w bardzo taki zwięzły i piękny sposób ujął i przypomniał nam m.in. Sobór Watykański II w Konstytucji o Objawieniu Bożym, gdzie czytamy m.in. takie oto słowa: Bóg w nadmiarze swojej miłości zwraca się do ludzi jako do przyjaciół. Idąc na Eucharystię, mogę spotkać się z przyjacielem, który da mi swoje życie. I jeszcze dalej, może idąc dzisiaj do sakramentu spowiedzi, podczas którego oskarżamy się z naszych grzechów i czynów, które uderzyły w miłość Boga, ale też i w tym miejscu pamiętajmy, a może właśnie wyjątkowo w tym miejscu, że Bóg patrzy na nas jako na swoich przyjaciół i odnawia w tym sakramencie swoje przymierze z nami, przymierze pokoju i przymierze pełne miłości. Co jest jeszcze ważne według mnie, o czym warto też pamiętać? Zobaczmy, każdy z nas jest spragniony miłości, każdy bez wyjątku. Dziesiątki filmów nakręcono i tysiące książek na ten temat napisano. I co z tym pragnieniem? Ono jest możliwe do ugaszenia, ale tylko pod jednym warunkiem. O ile uznam Boga jako tego, który może je ugasić. Jeśli uznam człowieka, nawet najbardziej kochającego i kochanego, jako tego, kto może ugasić to pragnienie, to niestety zawiodę się. Jeśli pozwolę komuś, aby we mnie uznał kogoś, kto może ugasić jego pragnienie miłości, to niestety zawiodę tego człowieka. Zobaczmy, małżonkowie, którzy pragną być dla siebie kimś, kto będzie zaspokajać pragnienie kochania współmałżonka, wiedzą, że aby to zrobić, muszą sami wcześniej zanurzyć się w Bożej miłości. Jeśli dostrzegasz, że ktoś jest spragniony miłości i że zaczyna czerpać ją od ciebie, to zanurzaj się, drogi radiosłuchaczu, w Bożej miłości. Napełniaj nią swoje serce, całe swoje życie, abyś nie zawiódł człowieka, abyś nie zawiódł współmałżonka, dziecko, przyjaciela. Daj się ukochać, daj się pociągnąć Bożej miłości, a tylko wówczas ją będziesz dawał. Tylko Bóg, który jest miłością, może być źródłem miłości, która jest zarazem i życiem. Jeśli dziś brakuje komukolwiek miłości, to zachęcam do zaryzykowania i pozwolenia się, ukochania Bogu. Zachęcam do utonięcia w tej miłości. Jak to zrobić? Najpierw odkryj w sobie to pragnienie, które nikt i nic poza Bogiem nie jest w stanie ugasić, a następnie wołać, krzyczeć do Boga. Przyjdź i ugaś to pragnienie, daj mi doświadczyć Ciebie. Nie wiem jak, ale daj, bo umieram i może staje się również powodem umierania dla innych. Jeszcze raz, wyobraźmy sobie oczy Jezusa wpatrzone w nasze oczy i usłyszmy to zdanie. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Zobaczmy, istotą Boga jest miłość, a miłość ta to życie Boga i źródło wszystkiego. I ta miłość dana nam jest w Jezusie i przez Jezusa. I gdybyśmy to pojęli, to powinniśmy być, drodzy radiosłuchacze, zwaleni z nóg. W wieczności nam zabraknie, aby to zrozumieć. Tak, przez całą wieczność będziemy spróbować ogarnąć to naszym umysłem i nie damy rady. Taką miłością jest Ojciec, taką miłością kocha Syna w relacji Trójcy Świętej i taką samą miłością, jak Ojciec kocha Syna, Jezus mnie kocha. Drodzy radiosłuchacze, wytrwajcie w miłości mojej. Zobaczmy, jesteśmy wezwani do trwania w miłości Jezusa do nas, która ta miłość jest taką samą miłością, jaką Ojciec kocha Syna, a Jezus kocha nas. Zobaczmy zatem, że miłość jest naszym rzeczywistym mieszkaniem i tylko w tej przestrzeni będziemy szczęśliwi. Trwanie w tej miłości również czyni nas dziećmi Bożymi i dalej również uzdalnia nas, abyśmy przynosili owoc, o którym sobie jeszcze powiemy. A tym owocem jest oczywiście miłować braci tą samą miłością, czyli czynić to samo, co Jezus uczynił dla nas. On dał nam swoje życie. Trwanie w Bożej miłości uzdalnia nas do dawania swojego życia za innych, co jest szaleństwem przecież w oczach tego świata. Drodzy radzy słuchacze, do rozważania tej przepięknej prawdy powrócimy po chwili muzycznej przerwy. Po chwili muzycznej przerwy powracamy duchowo do Wieczernika, aby w tym wyjątkowym miejscu wsłuchać się w niesamowite słowa, jakie Jezus kieruje do swoich uczniów. I słyszymy m.in. takie oto zdanie. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Zobaczmy zatem, że Jezus bardzo wyraźnie podkreśla, że aby trwać w Jego miłości, trzeba, aby nie tylko Jego słowa trwały w nas, ale byśmy zachowywali Jego przykazania. Dlaczego? Ponieważ przykazania są dla nas taką matrycą, dzięki której widzimy, na ile już jesteśmy podobni do Jezusa. Te przykazania, do naśladowania których jesteśmy wezwani, są takim duchowym papierkiem lakmusowym dla każdego z nas, by sprawdzić, na ile żyjemy Bożą miłością, ale również na ile już w naszym życiu i naszym życiem odpowiadamy na ten darmowy dar. Zobaczmy dalej. Aspekt etyczny usuwa wszelką dwuznaczność miłości. My wiemy, powie święty Jan, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Widzimy zatem, że wiary nie da się odłączyć od miłości. Co więcej, posiada ona jako przedmiot miłość. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam, powie święty Jan. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. Zobaczmy zatem, że nie można oddzielić miłości od czynów. Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Dlatego słyszymy te słowa, że mamy zachowywać Jego przykazania, a wówczas będziemy trwać w Jezusowej miłości. To wam powiedziałem, mówi Jezus, aby radość moja was była i aby radość wasza była pełna. Chcesz być człowiekiem radości? Radości, która będzie pełna i która nigdy się nie skończy? To podaję właśnie tobie przepis. Trwaj w mojej miłości, aby wasza radość była pełna. Te słowa są też niesamowite, ponieważ w ten sposób Jezus pokazuje nam, że każdy z nas jest nienasyconym pragnieniem szczęścia, a tylko Bóg daje mu tę bezgraniczną radość, a jest nią on sam. Ja jako Maciej pragnę być człowiekiem radości. Dlatego też z wiarą wsłuchuję się w dalszy fragment dzisiejszej Ewangelii, gdzie słyszymy takie oto słowa. Mówię wam to wszystko, daję wam moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Miłość, jaką Jezus okazał nam na krzyżu, jest źródłem naszej miłości do innych. W oczach świata to jest czyste szaleństwo. Nie jestem w stanie kochać moich wrogów. Ja nie jestem w stanie po ludzku modlić się za tych, którzy mnie prześladują, którzy sprawiają mi jakiś ból, cierpienie, źle o mnie mówią, poniżają i być może jeszcze inne rzeczy robią. Drodzy radiosłuchacze, po ludzku jest to niemożliwe, ale Jezus podaje nam właśnie przepis na szczęście. Jeżeli będziesz żyć nienawiścią, jeżeli będziesz żyć zemstą, oko za oko, ząb za ząb, nie będziesz szczęśliwy. Twoje serce dozna chwilowej pociechy, ale nie będziesz szczęśliwy, a przecież tego bardzo pragniesz. I aby to zyskać, Jezus mówi, popatrz na krzyż i w krzyżu uznaj źródło miłości, tej miłości, która jest właśnie szaleństwem, jest głupstwem dla tego świata. I dalej jeszcze Jezus mówi, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za drugiego człowieka. Oczywiście kochanie nie oznacza pobłażliwości, ale kocham i nie przestanę Ciebie kochać. Krzyż Jezusa jest tym ostatecznym znakiem Bożej miłości do każdego z nas. Tak bardzo Cię ukochałem. Zachęcam jeszcze raz każdego z nas, abyśmy osobiście w modlitwie indywidualnej stanęli dzisiaj przed tym Słowem Bożym i wsłuchali się w słowa Jezusa Chrystusa. Wszystko po to, abyśmy mieli pokój i miłość Boga w nas. Tego sobie i Wam bardzo serdecznie życzę.
Mamy nadzieję, że to pełne miłości kazanie księdza Sarbinowskiego będzie w Państwu rezonować nie tylko dziś. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.